Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
I o tym właśnie dziś będę rozmawiał z moją gościną, którą jest Jolanta Kawaler, psychografolożka, mediatorka sądowa i trenerka. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Brzmi bardzo groźnie to wszystko. Mediatorka sądowa, psychografolożka. Ach, ale zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle psychografologia.
Tak ma być, to ma brzmieć bardzo groźnie, natomiast jest bardzo, bardzo przyjemne i pożyteczne narzędzie. Psychografologia w ogóle zajmuje się analizą pisma i poprzez analizę charakteru pisma zaglądam w charakter człowieka, sprawdzam jego typ osobowości i cechy, które wiodące charakteru, które dominują u niego. Jest to bardzo, bardzo potrzebne narzędzie do mnóstwa czynności.
Poprzez pismo?
Poprzez pismo, tak, poprzez charakter pisma.
Do czego można w takim razie wykorzystać na co dzień psychografologię?
Założenie było takie pierwotne, żeby wykorzystywać ją w celach rekrutacyjnych, przy pozyskiwaniu nowych osób do pracy. Bardzo często przedstawiamy się na rozmowach kwalifikacyjnych od zdecydowanie najlepszej strony, ale bardzo często wygląda to też tak, że mówimy o rzeczach, które chcielibyśmy posiadać. Natomiast jest trudno zweryfikować na pierwszym spotkaniu, czy faktycznie kandydat jest taki, jak mówi. Coraz więcej firm korzysta z tego, żeby napisać krótką notatkę odręcznie i wtedy psychografolog dobiera na podstawie pisma osoby z odpowiednimi cechami.
Czy psychografologia może wpływać także na zmiany w naszym życiu? Czego dzięki niej możemy się dowiedzieć?
Tak, tak. Zmiana w życiu poprzez psychografologię jest bardzo możliwa. Zastosowanie psychografologii może być bardzo, bardzo szerokie. Ja osobiście wykorzystuję ją również przy pracy coachingowej z różnymi osobami i przy poszukiwaniu źródła problemu, konfliktu w rodzinie, w związku, ale również przy szukaniu partnerów biznesowych pomagam firmom w znalezieniu odpowiedniego partnera biznesowego poprzez psychografologię. Psychografologia pokazuje nam nasze słabe strony, których nie chcemy również zauważać i nie chcemy się do nich przyznawać. I skoro psychografologia pokazuje nam słabe strony, i to, w jaki sposób piszemy, pokazuje, że mamy jakiś problem, w związku z czym wydawałoby się, że wystarczy tylko zmienić to coś w charakterze naszego pisma.
I problem się zmieni.
I już mógłby się zmienić problem.
No ale to tak nie działa.
Byłoby to piękne. Mm-hmm. Co prawda prowadzili Duńczycy takie badania z dziećmi, które miały zespół ADHD i te dzieci naturalnie rzecz biorąc piszą bardzo z takim bardzo mocnym naciskiem na kartkę. I robiono takie badania poprzez podanie im pióra wiecznego do pisania i zwolnienia ucisku na kartkę. Dzieci się wyciszały i z czasem faktycznie, no nie mijał cały zespół, ale faktycznie poprawiało się ich zachowanie i ich funkcjonowanie.
No to od razu mi się tutaj nasuwa pytanie, bo ja potrafię pisać i brzydko, i ładnie. To znaczy, jak chcę szybko coś napisać, to jest to brzydkie, ale jak się staram, to nawet swego czasu piękne listy pisałem. Czy w taki sposób nie oszukamy psychografologii?
Nie, ponieważ estetyka pisma nie ma tutaj nic do rzeczy. W psychografologii ważne jest to, w jaki sposób układasz litery, w jaki sposób je nachylasz, w jaki sposób przeciągasz linię dolną i górną, jak łączysz literki ze sobą, czy one są zamkniętymi kółeczkami, czy są takimi pętelkami, czasami a piszemy z taką pętelką, nie domykamy tych literek. Niektórzy piszą bardzo drobnym maczkiem i łączą wszystkie litery ze sobą, ktoś inny zawsze je rozdziela i zawsze między literkami jest przerwa. I o to tutaj właśnie chodzi. Właśnie te rzeczy są ważne. A to, czy piszemy brzydko, czy ładnie, to
nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia.
A w związkach psychografologia może jakoś pomóc?
Może pomóc.
Tak?
Może pomóc. I miałam takie pary, które prosiły o pomoc miałam panią, która prosiła również o to, w jaki sposób mogłaby sobie poprawić relacje ze swoim partnerem. Przyniosła próbkę pisma partnera, ponieważ partner absolutnie nie chciał udać się do żadnego specjalisty, właśnie szukać pomocy, ratować ich związek. W związku z czym przyniosła próbkę jego pisma i uczyłam ją, jak rozmawiać z osobą, ponieważ widać było typ osobowości tego pana. Oni troszeczkę rozmawiali ze sobą jak pies z kotem, czyli zupełnie posługiwali się innymi sygnałami.
No to bardzo ciekawe. W takim razie można pomóc parom dzięki patrzeniu na pismo.
Można.
Jolanta Kawaler cały czas w naszym studiu, psychografolożka, mediatorka sądowa i trenerka.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
A my wracamy do rozmowy. W studiu cały czas Jolanta Kawaler, psycholożka. No, nie, psychografolożka. Chociaż z psycholożką też masz coś wspólnego, czy nie?
Bardziej z pedagogiem.
Psychografolożka, mediatorka sądowa i trenerka. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak psychografologia wpływa na nasze życie. No właśnie, wspomniałem, że jesteś mediatorką sądową. Czy w swojej pracy także korzystasz z psychografologii?
Powiem tak, nieoficjalnie, to znaczy prowadząc mediację z ludźmi, trzeba wiedzieć, w jaki sposób z nimi rozmawiać. Trzeba zdecydowanie dostosować język, sposób rozmowy do potencjału danej osoby i do osobowości. W związku z czym w momencie, kiedy wypełniamy na początku pierwsze dokumenty i ja widzę, jak państwo, z którymi przyjdzie mi mediować, podpisują się, co piszą, to wiem, jak powinnam prowadzić rozmowę, czy dynamicznie, czy niedynamicznie, czy mam do czynienia z introwertykiem, czy mam do czynienia z kimś ekstrawertycznym, czy będzie tutaj ktoś, kto będzie taki mocno apodyktyczny i będzie bronił mocno swojego zdania i potrafię wówczas dostosować swoją rozmowę do tego, żeby te mediacje były wtedy udane.
A czy to jest tak, że ty rzucasz po prostu okiem na pismo i już wszystko wiesz, czy jednak analizujesz, zastanawiasz się, czy to już jest doświadczenie tak długie, że...
Doświadczenie jest na tyle duże, że bardzo dużo widzę z charakteru pisma, ale jeżeli mam komuś zrobić analizę, taką dogłębną analizę i napisać dość dużo na ten temat zdań, to muszę mieć wtedy komfortowe warunki. Cisza, spokój, ewentualnie muzyczka w tle i ja skupienie wtedy na tym piśmie i mam wrażenie, że widzę więcej i głębiej.
A manipulacje, agresje także można wyczytać z psychografologii?
Jeśli ktoś ma tendencję do takich zachowań, to tak.
Czyli czarno na białym można po prostu wszystko z tej psychografii. Aż boję ci się pokazywać mojego pisma, co byś tam wyczytała.
Gdzieś znajdę.
Teraz o wychowaniu dziecka twoimi oczami. Jak nie zrujnować dziecku życia?
Skąd w ogóle wychowanie dzieci u mnie? Ja bardzo długo związana byłam z oświatą. Przez 30 lat pracowałam w oświacie i jadąc tutaj do ciebie, zaczęłam liczyć w pociągu, ile przewinęło się osób przez moje nauczycielskie życie i nie doliczyłam się. Naprawdę było to ładnych parę tysięcy osób, z którymi miałam do czynienia i zawsze zajmowałam się też w większej części sprawami wychowawczymi. I mam też taki pomysł i wdrażam swoje własne autorskie pomysły dotyczące sposobów wychowania dzieci i młodzieży, ponieważ zawsze byłam bardzo mocno skuteczna, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów.
No, mediatorka. To jak nie zrujnować dziecku życia?
Przede wszystkim zachować równowagę od samego początku i pamiętać już w pierwszych dniach bycia rodzicem, że budujemy charakter człowieka.
Jako mediatorka pewnie widziałaś dużo, niejedną rodzinę odwiedzałaś. Jakie rady dałabyś rodzinom w budowaniu relacji ze swoim dzieckiem?
Przede wszystkim powinni się wszyscy nauczyć słuchać siebie wzajemnie, słuchać aktywnie, słuchać swojego dziecka, obserwować go, nie blokować jego emocji, ale też prowadzić go w taką drogę, żeby potrafiło samoregulować emocje i żeby emocjami potrafiło zarządzać, żeby to nie był płacz w nieskończoność, tylko tylko w mądry sposób prowadzić to dziecko i przyzwyczajać do tego, że dziecko powinno mieć minimalne obowiązki, że dziecko powinno pozwolić na to, że rodzice mają również czas dla siebie. I tutaj wchodziłby już jakby temat dotyczący troszeczkę wolności, więc na razie...
Do dziecka wróćmy, tak.
Wróćmy do dziecka.
Dziecko jest jak gąbka, mam wrażenie. Przyjmuje wszystko, tak jak woda, gąbka chłonąca wodę. Jak możemy w dziecku zaszczepić chęć do robienia rzeczy z pasją?
Dziecko najlepiej uczy się poprzez przykład. Więc jeżeli ma rodziców, którzy potrafią odkrywać swoje pasje, to będzie wiedziało, jak odkryć swoje. Ale bardzo często rodzice przebodźcują dzieci różnymi dodatkowymi zajęciami, zupełnie bez pomysłu te zajęcia są, bo być może któreś trafi. Można zrobić test osobowości takiemu dziecku. W przypadku dzieci psychografologia się nie sprawdza, bo to musi być wykształcony charakter pisma, ale można zrobić testy predyspozycji i kierować dzieci w taką stronę zainteresowań, rozwijać już takie celowane zainteresowania pod konkretne predyspozycje. Pozycje dzieci. Wtedy dzieci się nie zrażają, rozbudza się w ich pasja i ciekawość do wykonywania danych czynności.
Jolanta Kawaler, cały czas w studiu, psychografolożka, mediatorka sądowa i trenerka, a do rozmowy, jeśli pozwolisz, wrócimy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
A my wracamy do rozmowy w studiu Jolanta Kawaler, psychografolożka, mediatorka sądowa i trenerka. Witam cię ponownie.
Witam, witam.
No to teraz o opiekowaniu się wolnością. Czy można się opiekować swoją wolnością? W ogóle o co chodzi?
Można i trzeba. Opiekuj się wolnością to jest taki mój autorski program, który sobie prowadzę. Opiekuj się wolnością. Wolność nie może nam się kojarzyć z egoizmem. Wolność musi współgrać z tym, w czym my żyjemy, czyli musi się mieścić w ramach naszych relacji z bliskimi, naszych relacji zawodowych. Mimo to, że jesteśmy osobami, które funkcjonują w konkretnych ramach, powinniśmy opiekować się swoją wolnością, czyli powinniśmy nie dać się, mówiąc kolokwialnie, stłamsić, nie dać się przygnieść wszystkim.
To może ustalmy na początku, czym jest w ogóle wolność?
Dla mnie wolność jest niezatraceniem swoich pasji, dbaniem o swoją przestrzeń, dawaniem siebie innym w takiej ilości i w takim czasie i miejscu, które są w zgodzie z nami. Czyli nie poświęcam się dla idei.
W algorytmie osobistym rozmawiam z różnymi osobami i rozmawiamy także na te tematy, że polityka, kultura, społeczeństwo wpływają bardzo mocno na to, kim jesteśmy. Dużo przekazują nam rodzice, otoczenie, szkoła i tak dalej, i tak dalej. Jak w tym wszystkim być sobą? Jak być wolnym człowiekiem?
Bardzo dużo. Do tego dochodzą jeszcze przede wszystkim przekonania i stereotypy. I to już zupełnie miażdży naszą rzeczywistość w szerokości geograficznej, w której żyjemy. I naprawdę trzeba się bardzo, bardzo, bardzo wysilić i nauczyć wolności, żeby w tym wszystkim mieć swoją przestrzeń, realizować swoje pasje, być odpowiedzialnym za to, co się robi, żyć w relacjach, które działają, funkcjonują na zasadzie partnerstwa, a nie na zasadzie totalnego poddania. I bardzo mało osób, z którymi się spotykam, potrafi tak naprawdę opiekować się swoją wolnością, pamiętając o tym, że ma dzieci, rodziny, rodziców, szefa, z którymi trzeba też jakoś funkcjonować, ale ludzie generalnie nie potrafią tej przestrzeni sobie zapewnić.
A może strach tutaj też jest złym doradcą?
Myślę, że tak. Strach, ale strach przed odrzuceniem. Strach przed tym, co powiedzą ludzie, jak będą mnie odbierać. Mnóstwo moich znajomych, którzy obserwują moje życie i widzą, że idę przez nie bardzo dynamicznie, wprowadzając zmiany w swoim życiu na różnym etapie tego życia, bardzo często słyszę takie: ale ci się chce, po co to? No właśnie po to, żebym opiekowała się moją wolnością.
A jak połączyć opiekowanie się swoją wolnością z opiekowaniem się swoją rodziną?
Z Są różne sytuacje. W najgorszych sytuacjach są osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi albo osobami starszymi, które też są niepełnosprawne. I tutaj trzeba naprawdę nie bać się ustalać tego czasu dla siebie, czyli zawsze znajdzie się rozwiązanie, które pozwoli na przerwę w opiece nad rodzicem czy dzieckiem na godzinę, dwie czy trzy dziennie lub w tygodniu. Tutaj już decyzja zależy od osoby, która się opiekuje.
A skąd czerpać energię dla swoich aktywności?
Ja czerpię swoją energię, mogę podpowiedzieć, skąd ja ją czerpię. Aha. Czerpię ją ze swojego wewnętrznego świata, ale też z tego, że otaczam się zwierzętami. Ja jestem bardzo psio- i kociolubna i ich energia jakoś troszeczkę też do mnie przemawia, ale potrafię... Najcudowniej jest, jeżeli potrafimy nie nudzić się ze sobą i potrafimy usiąść w ciszy i nawet niekoniecznie zastanawiać się nad tym, jak minął dzień, tylko po prostu pomilczeć ze sobą i to bardzo pomaga i odbudowuje zapasy energii.
To na zakończenie powiedz jeszcze w trzech krokach, jak zrobić, żeby się chciało. Krok pierwszy.
Krok pierwszy. Uznać, że wszystko, co się nam ma wydarzyć, dzieje się dla naszego dobra.
Krok drugi?
Wykonywać czasami wielokrotność powtórzeń, jeżeli coś nam nie wychodzi.
Krok trzeci?
Cieszyć się z sukcesu, bo on już jest.
Jolanta Kawaler, psychograf-ologka, mediatorka sądowa i trenerka była moim i waszym gościem. Bardzo ci, Jolanto, dziękuję.
Bardzo dziękuję, to był bardzo miły czas dla mnie.
Dla mnie również, ja nazywam się Tomasz Słodki. Słuchamy oczywiście Algorytmu Osobistego.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.